Jak ci, którzy chodzą, stale wiedzą, że w te piątki omawiamy dary Ducha Świętego. Tak jak tego naucza Pismo Święte, zgodnie z nauką apostolską, a na nią się składa zawartość Ewangelii, dziejów apostolskich, wszystkich listów apostolskich i Apokalipsy. Cały Nowy Testament zawiera naukę apostolską. Nie wolno oddzielać poszczególnych ksiąg. W całości to jest nauka, którą Bóg chciał nam przekazać, którą Bóg przekazywał przez Jezusa, a też i przez apostołów, przez Ducha Świętego. I ja nie będę streszczał tego, co mówiłem wcześniej, bo tego są kasety, które można sobie pożyczyć i posłuchać. A dzisiaj będziemy omawiać dar wiary. Pierwszy dar, który omawialiśmy, to słowo mądrości, potem słowo wiedzy, poznania. Dzisiaj dar wiary. Ci, którzy pierwszy raz są dzisiaj na tym wykładzie, to im podam miejsce, na którym się opieramy. Jest to pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Stronica 1237. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział. I tam apostoł Paweł od pierwszego wiersza mówi, że Bóg nasz jest Bogiem mówiącym, Bogiem żywym, który przemawia. To nie są martwe bałwany. 1237 stronica. Lecz żyjący Bóg, który przemawia, który działa. Jak widzicie, tam, gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni przez bramę piękną, to właśnie Bóg żywy się objawił. Widoczny był tylko Piotr i Jan, ale uwielbiony był Bóg w Jezusie Chrystusie. Przez dar Ducha Świętego. Przez dar czynienia cudów. O czym będziemy mówić w swoim czasie. I ten Bóg działa. Są różne sposoby działania, różne posługi, różne dary łaski, lecz ten sam Bóg, ten sam Jezus, ten sam Duch Święty. I w każdym z nas się różnie ten Duch przejawia ku wspólnemu pożytkowi. Jesteśmy ciałem Chrystusa. I stąd potrzebujemy jeden drugiego. Nie możemy żyć w izolacji. Potrzebujemy się nawzajem. I ósmy wiersz powiada, że jeden otrzymuje mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu. I o tym będziemy dzisiaj mówić. Inny zaś dar uzdrawiania albo dary uzdrowień, liczba mnoga, w tym samym duchu, to w następny piątek. Potem znów dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów, różne rodzaje języków i wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to sprawia jeden ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Również i dzisiaj, chwała Panu za to. Bóg nie przestał mówić. Również i dzisiaj mówi przez swego ducha. Dlatego Kościół jego jest żywy, bo Bóg jest żywy. Cóż to jest wiara? Jak mamy mówić o darze wiary, to musimy też i dowiedzieć się, cóż to jest wiara. Taką definicję wiary, gdyby w ogóle Biblia nie ma definicji, ale gdyby ktoś chciał mieć taką zwięzłą odpowiedź, a jeszcze o tym nie wiedział, to list do Hebrajczyków, 11 rozdział, stronica 1307. 11 rozdział do Hebrajczyków i pierwszy wiersz, też i następny, to jest w ogóle cały rozdział mówiący o wierze, o ludziach wiary, o czynach wiary. Hebrajczyków, 11 rozdział, 1307. I w pierwszym wierszu jest zdanie, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I przyjrzyjmy się temu tekstowi. Czym jest wiara, gdyby nas zapytało 5-letnie dziecko? Co byśmy mu powiedzieli, patrząc w ten tekst? Widzisz, kochane, wiara jest pewnością tego, czego jeszcze nie masz. Czego jeszcze nie masz w swojej rączce, ale co już jest twoją własnością? Aha, to jest tak, jak mi obiecałeś kiedyś zegarek i potem na urodziny mi dałeś. No właśnie. A on leżał w szufladzie przez 3 tygodnie. On już był w domu, tylko był w szufladzie, czekał na właściwy moment i na urodziny ci ten zegarek. Aha, a ty mi wtedy obiecałeś. I ja byłam pewna, że mi dasz. W ogóle nie wątpiłam. Ja już sobie nawet upatrzyłam kolor paska, jaki będę chciała mieć. No to jest pewność. Mimo, że się jeszcze nie ma w ręce. Ale coś, co już jest moją własnością. bo ktoś godny zaufania obiecał. Na ogół zawsze rzecz przyszła określana jest nadzieją. Mamy nadzieję na coś. I się spełni lub się nie spełni. Natomiast wiara, mimo że dotyczy przyszłości, mówi już o czymś, co się posiada jako własność, chociaż jeszcze tego się nie ma w zasięgu swojej ręki. Tego jeszcze nie widać. A więc jest pewnością tego, czego się spodziewamy, bo ktoś nam obiecał. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest gruntem, jest dowodem. W starym przekładzie jest powiedziane. Przeświadczenie, grunt, dowód. I to jest coś, czego właśnie nie możemy zrozumieć. Dlaczego? Ja już mówiłem, że cały ten świat jest postawiony na głowie w porównaniu do tego, jak Bóg go stworzył. Bóg stworzył świat bardzo dobry, a świat dzisiaj jest bardzo zły, prawda? I wszystko stoi na głowie. Ja teraz nie chcę podawać wam innych takich przykładów, ale to jest zgodne z tym, co mówi Nowy Testament, co mówi Pismo Święte. I właśnie my, chodząc na głowie, posługujemy się pięcioma zmysłami. I z tym światem kontaktujemy się za pomocą wzroku. I co widzę, to wiem, że jest. Jak czegoś nie widzę, no to mówię, że tego nie ma, prawda? No teraz tak już nie mówimy. Dawniej tak było. Teraz tak już ludzie nie mówią. Bo nikt nie widział na przykład wiatru, ale wiemy, że wiatr jest. Po skutkach wiemy. Nikt nie widział prądu, ale też wiemy, że prąd jest. Nikt językiem nie dotyka drutów, które steczą ze ściany. Aż wcześniej sprawdzi, czy tam jest prąd, czy nie ma. A więc mówimy o różnego rodzaju mikrobach, zarazkach, mówimy o całej masie rzeczy, o elektronach, protonach, o tym wszystkim mówimy i okazuje się, że my tego nie widzimy, ale jednak chociaż dzisiaj jest i łatwiej zobaczyć to, czego dawniej nie można było zobaczyć, prawda? Mamy specjalne urządzenia, ale też nie wszystko widzimy mimo wszystko. Mimo tego, co już posiadamy. A więc nasz wzrok, nasz słuch, nasz węch, nasz smak, nasz dotyk podają nam informacje o świecie fizycznym. A też kojarzymy sobie pewne fakty, których nie można zobaczyć, ale które jesteśmy w stanie pojąć. I są to rzeczy ze świata zjawisk, są to rzeczy ze świata psychiki ludzkiej na przykład. I tymi rzeczami operujemy, są to pojęcia czasami abstrakcyjne, ale my jesteśmy w stanie je pojąć w większym lub mniejszym stopniu. No ale Bóg nie jest właśnie tylko ze świata fizycznego i Bóg nie jest tylko ze świata psychicznego. Bóg jest jeszcze ze świata duchowego, przede wszystkim duchowego świata, który uczynił świat psychiczny i fizyczny. A tu zmysły już nie wystarczają. To jest tak, jakbyśmy, mikrometrem mierzyli na przykład objętość wody. W ogóle nie ma sposobów. Pięć zmysłów za mało. Trzeba mieć szósty zmysł, jak to mówią niektórzy. I właśnie wiarę ci niektórzy, oczywiście nie Pismo Święte, nazywają szóstym zmysłem. Biblia mówi, że mamy zmysł, czy też umysł. Zmysł, umysł to jest nie sam tylko rozum w sensie chrystusowy. Ludzie na nowo narodzeni mają ten zmysł Chrystusa, mają tę zdolność wniknięcia w rzeczy duchowe. I rozumieją te rzeczy i się umieją w nich poruszać. I to nie jest spirytyzm oczywiście. To nie jest jakaś parapsychologia. To nie są te rzeczy, które ludzie chodzący na głowie właśnie starają się do nich dotrzeć. O nie. Trzeba stanąć na nogach, dopiero by móc dotrzeć do rzeczy duchowych w sposób właściwy. Gdy ktoś stoi na głowie i chce do Boga dotrzeć, to niech najpierw się dowie, że musi się zatrzymać i pozwolić się przewrócić. I stanąć oczywiście o 180 stopni, nie o 360. Stanąć na nogach i dopiero teraz może być uzdolniony, brać udział w życiu, czy w dziedzictwie świętych światłości, jak to mówili do Kolosan pierwszy rozdział. Brać udział w życiu świętych w światłości, w dziedzictwie. A więc, jak zmysły umożliwiają nam odbieranie informacji ze świata fizycznego, tak też wiara umożliwia nam docieranie do świata duchowego. Dlatego też ten szósty wiersz na przykład Do Hebrajczyków mówi, że bez wiary się Bogu podobać nie można. Przyjrzyjmy się, szósty wiersz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, i mało tego, i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc istnieje jako osoba, osoba duchowa, o tym nam mówił list Ewangelia Jana, rozdział 4, wiersz 23-24. I że nagradza, więc osoba działająca, osoba, która ma kontakt, która ma swoją wolę, która też nagradza tych, którzy Go szukają. A więc ludzie na głowie stojący i chodzący Bogu się nie podobają. Ludzie dopiero, którzy się do Boga nawrócą, tu nie jest mowa o religii. Tu nie jest w ogóle mowa o żadnej religii nadchrześcijańskiej. Tu jest mowa o życiu z Bogiem. Trzeba się do Boga żywego nawrócić, stanąć na nogach przez wiarę, na gruncie Bożym stanąć i dopiero wtedy jesteśmy uzdolnieni, a potem uzdalniani w coraz większym stopniu poznawać Boży świat. Jak myślicie, czy diabeł ma wiarę? Czy diabeł jest wierzący? Czy diabeł jest ateistą? To ja nie wiem, dlaczego ateistów się nazywa, że ich Bogiem jest diabeł. Ateiści mówią, że w Boga nie wierzą, a diabeł się okazuje, że Boga wierzy. Więc diabeł jest wierzący też. Także to nie wystarczy być człowiekiem wierzącym, by Bogu się podobać. Bo diabeł wierzy w Boga i się Bogu nie podoba. List Jakuba, rozdział 2 na przykład o tym mówi. List Jakuba. Rozdział 2. W ogóle to jest list o wierze, o czynach wiary. To jest stronica 1312. 19 wiersz. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. A więc demony więcej coś jeszcze robią niż wielu chrześcijan. Demony się liczą z Bogiem. A chrześcijanie okazuje się, że nie zawsze się z Bogiem liczą. Wierzą, ale nie praktykują, jak to mówią, nie? Diabeł wierzy i drży. Z tym, że nie robi z tego użytku. Po prostu się nie nawraca. No i teraz byśmy sobie powiedzieli tak wstępnie, ogólnie, prawda, o wierze, tak mniej więcej. To list do Rzymian, 12 rozdział. Mówi, że każdy człowiek, który się do Boga nawrócił przez wiarę, to jest stronica 1220. W ogóle, jeżeli ktoś tu jest po raz pierwszy, czy też nie wie, co to jest nawrócenie, w czym rzecz, a ma to wszystko takie ustawione jeszcze na głowie, nie na nogach, polecam mu taką żółtą karteczkę, którą opracowałem, po to, żeby sobie samemu Pismo Święte przestudiować, bez żadnych sugestii. Do nas będzie mówiła Biblia. Boża droga zbawienia. Nie kościoła tego czy innego, nie tego czy innego człowieka. Co Biblia mówi o zbawieniu? I każdy sam sobie te zbiory wersetów może przestudiować. Żeby tego ciągle nie wyjaśniać, więc wziąłem, przygotowałem takie coś i to sobie można wziąć, a ktoś sobie życzy, tam jest w bibliotece, potem też tu może podejść, nawet stąd sobie wziąć i samemu sobie w domu przestudiować. Dobrze? I właśnie teraz człowiek, który przyjął zbawienie z rąk Bożych. Przyjął zbawienie Boże. Ten człowiek mówi nam, trzeci wiersz tego 12 rozdziału, powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, uwaga, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. A więc w temacie, o którym mówimy, tylko ta druga część. Bóg każdemu wierzącemu, czyli temu nawróconemu do Boga, czyli temu stojącemu na nogach wiary, udzielił jakąś miarę wiary. To jest bardzo ważne. Nie wszyscy mamy jednakową miarę wiary. I w ogóle to jest wiele pojęć, gdy chodzi o wiarę. Jest wiara wielka, jest wiara mała, prawda? Jakie są jeszcze wiary? Ludzie mówią, że katolicka, prawosławna. Nie, to jest w ogóle znów ludzkie, ci, którzy chodzą na głowie, to wymyślili. Nie. Biblia nie mówi o wiarach katolickich czy innych. Biblia mówi o wierze Chrystusowej na przykład. Mówi o wierze żywej, o wierze martwej lub o wierze fałszywej. Stąd sobie warto postudiować Pismo Święte, Nowy Testament szczególnie, na temat wiary. I najwięcej materiału jest w Nowym Testamencie. Stary Testament ma bardzo niewiele wersetów zawierających wyraz wiara. Nowy Testament, bo zbawienie jest przez wiarę, dlatego też i tak dużo materiału jest w Nowym Testamencie. Ale ja mam dzisiaj mówić o darze wiary, a więc nie mogę się tutaj rozszerzać. A więc miarę wiary Bóg udzielił każdemu, kto się do Niego nawrócił i przyjął zbawienie przez wiarę. I teraz co my otrzymujemy od Boga poprzez wiarę? Jak się okazuje, to według Biblii, to od Boga się niczego nie otrzymuje bez wiary. Zawsze musi być wiara. Bo jeżeli do Boga przychodzimy, to już musimy wierzyć, że On jest. Z tym, że nie chciałbym, abyśmy tutaj siebie ustawiali w takiej pozycji perfekcjonisty. No bo na przykład, jaka to jest wiara duża, wielka wiara? O, wielką wiarę ma ta niewiasta, ten mężczyzna, setnik rzymski, wielką wiarę. Och, nawet w Izraelu jej nie widziałem. Jaka to jest wielka wiara? Kiedyś pastor Jongicho właśnie, gdy był w Palestynie i stamtąd przywiózł coś, co obrazuje wielką wiarę. I to coś wyjął z koperty, prawda, i wysypał na swoją Biblię. I swojemu zborowi, który wtedy na nabożeństwie jednym było 10 tysięcy ludzi, dzisiaj jest 60 tysięcy ludzi na jednym nabożeństwie, wtedy było 10 tysięcy ludzi, o tym powiedział, mówi, i każdy może to przyjść, to zobaczyć. I tak każdy podchodził, prawda, rządkiem i patrzyli się i tak spoglądali, a ponieważ tego była taka, no, kilkanaście egzemplarzy, więc każdy to mniej więcej zobaczył. Ale jedna pani, czy jedna siostra podeszła i miała grube okulary, była krótkowidzem i nie widziała. I tak bliziutko spojrzała i takim przejęciem, prawda, oddychała, że oddychając nosem zdmuchnęła to wszystko. Tę wielką wiarę w kilku egzemplarzach zdmuchnęła. I się wszyscy rzucili teraz na dywan, aby pozbierać i nie znaleźli. O, to jest wielka wiara. Jak się ona nazywa? Czym ona jest określona? Ziarnko gorczycy. I właśnie ta gorczyca oczywiście z Palestyny. Tak była niewielka ta wielka wiara. A więc nie oczekuj od siebie, że będziesz pęczniał wiarą. Och, teraz to ja mam wiarę. Taką właśnie maleńką wiarę, jak będziesz miał to ziarnko gorczycy, to będzie, Bóg nazwie to wielką wiarą. I dlatego zawsze mów. Ja mam małą wiarę w wielkiego Boga. A więc nie żądajmy od siebie za wiele. Nie bądźmy perfekcjonistami. Zbawienie jest z łaski. Bóg jest łaskawy i Bóg wie, na ile nas stać, jaką miarę wiary mamy w sobie. Musimy się zupełnie rozluźnić w tym aspekcie. Zresztą też i ta wiara się w nas pomnaża, prawda? Jest mowa o pomnożeniu wiary. Panie, przymnóż nam wiary. A więc mamy jedno ziarko gorczycy. O, nie. Jedną dziesiątą ziarka gorczycy, bo to też byłaby duża wiara, nie? Jedną dziesiątą, albo może jedną setną ziarka gorczycy. I Panie, taki słaby jestem w wierze. Pan mówi, to ja Cię ugruntuję. Ja Cię utwierdzę. Właśnie. Wszyscy nowonawróceni muszą być ugruntowani, utwierdzeni i wkorzenieni. I to znów trzeba wziąć sobie konkordancję i postudiować te miejsca. Mamy być wkorzenieni, ugruntowani. Wiecie, w jaki sposób się czasami stawia znaki drogowe takie, no, czasowo. Jak ktoś podejdzie, prawda, i wbija znak drogowy, to on się zaraz przewróci. Ktoś tam wykopie na jeden szpadel, włoży, przysypie, to się wywróci. Jeżeli ma stać długo, to trzeba przyjść, prawda, i solidnie mu przyłożyć kilka razy, a się wbije. A jeżeli jakieś się zakłada pod fundamenty pale, pod jakiś wiadukt, to wiem, że są specjalne urządzenia, chyba kafary się nazywają, które z łomotem wielkim biją, aż głęboko wbiją, tak że potem nawet woda tego nie podmyje. A więc musi być nasza wiara utwierdzona, ugruntowana, wkorzeniona. To nie może być taka, jak ta wielka wiara na Biblii pastora Jongicho. I stąd Bóg pomnaża naszą wiarę przez różnego rodzaju próby, doświadczenia i tak dalej. I teraz, co my otrzymujemy przez wiarę? Wszystko. Efezjan, rozdział 2, wiersz 8, może tak wszystko nie szukajcie, o chyba, bo to wtedy czas zabiorę, no ale jeszcze mamy czas. Rozdział 2, to jest stronica 1262 i na przykład 8 wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. A więc Bóg nas zbawił łaską, z miłosierdzia. I my to przyjmujemy wiarą, wierząc, a więc mając pewność. Pewność tego, czego się spodziewamy. Że gdy ja teraz do Boga przychodzę i grzechy Mu wyznaję, że On mi je przebaczy, bo On obiecał. Że jeżeli ja przychodzę do Jezusa i Mu grzechy swoje wyznaję, że On mnie nie odrzuci. Powie, oj, ja nie wiedziałem, że Ty byłeś taki okropny. Nie, nie, nie. To jest lepiej odejść, ja wolę tamtego, bo On jest taki troszkę bardziej dopasowany do moich wymiarów. Nie. Właśnie mam pewność, że On mnie nie odrzuci. Nawet największego grzesznika nie odrzuci. I to jest łaska. A łaska szczególnie doceniana jest przez skazanych na śmierć, prawda? Bo jeżeli komuś zostało jeszcze rok do odsiedzenia i objęła go amnestia, no to tam 8 był, to jeszcze jeden rok by wytrzymał. Ale jeżeli ktoś był na śmierć skazany lub na dożywocie i okazano mu łaskę, to ten sobie ceni. A więc Bóg wszystkich grzeszników ułaskawia, którzy tylko przez wiarę przyjmą Jego ułaskawienie. Chwała Panu za to. Jest to Boży dar. Nie nasza zasługa. Nie moje uczynki, moje ulepszanie się, moje zapracowanie. Nie, jest to dar. I gdy teraz ten dar wezmę, to teraz żyję już nowym życiem. Nie idę dalej okradać katedrę w Gnieźnie. Nie będę robił teraz tego, co się Bogu nie podoba. Ale będę starał się teraz z wdzięczności dla Zbawiciela innym ludziom też powiedzieć o tym, że Bóg za darmo zbawia. Tylko trzeba w Niego uwierzyć. A więc ku dobrym uczynkom staliśmy stworzeni w Chrystusie, ale zbawieni bez uczynków, aby się nikt nie chlubił, Boży dar. Przez wiarę otrzymujemy również uzdrowienie. O tym żeśmy już mówili, to był Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, prawda? Jak ktoś sobie notuje, czy też na kasetę, Mateusz, 9 rozdział, 28 wiersz do 30. Tego może już nie otwierajmy. Uzdrowienie przez wiarę. Bóg nas uzdrawia poprzez przyrodę, słońce, wodę, klimat. Poprzez pożywienie, poprzez zioła, ale również poprzez medycynę też. Bóg uzdrawia, daje mądrość, ale Bóg również uzdrawia nas oprócz tamtych sposobów też i poprzez wiarę. I to jest Boże uzdrowienie dostępne dla tych, którzy przez wiarę je przyjmą. Przez wiarę otrzymujemy chrzest Duchem Świętym. Galacjan 3,14 o tym mówi. Na razie nie szukajcie, bo chcę troszkę przyspieszyć. Galacjan 3,14. Przez wiarę wzięliście Ducha Świętego. W ogóle Marek 9,23, to można otworzyć sobie z Ewangelia Marka 9,23. Stronica 1080. 1080. Na pytanie czy tego człowieka. A jeżeli coś możesz, na prośbę Jego, zlituj się nad nami, pomóż nam. Jeżeli coś możesz, powiedział człowiek pewnego epileptyka, znaczy ojciec pewnego epileptyka, chłopca epileptyka. A Jezus rzekł do niego, wiersz 23. Co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe komu? Wierzącemu, czyli temu, który wierzy Bogu. Wszystko jest możliwe dla wierzącego Bogu. A ten człowiek co powiedział? O Panie, wierzę. Czuję taką wielką wiarę. Tak powiedział? Wierzę. Pomóż niedowiarstwu memu. I Jezus mówi, odejdź i przyjdź do mnie, jakbyś miał wiarę. Tak powiedział Jezus? I właśnie tę małą wiarę Jezus uhonorował i dał mu to, o co prosił, uzdrowił jego syna. Chwała Panu za to. Dlatego nigdy nie wątpij w swoją wiarę. To jest bardzo ważna zasada. Jeśli rzeczywiście wierzysz wiarą Bożą, o tym będziemy za chwilę mówić, bo są różne wiary, wiary z nauk ludzkich na przykład, z tego, co piszą w gazetach o Bogu i ludzie wierzą, a Biblii w ogóle nie znają, nie czytają. Z tego, co naucza Kościół taki czy inny, zbór taki czy inny, kaznodzieja taki czy inny i ludzie w to wierzą, to za mało. Wiara nasza musi być wiarą Bożą, nie ludzką. I o tym powiem za chwilę. A więc jeśli wierzymy wiarą Bożą, to wiedz, że Bóg ją uhonoruje, choćby nawet miała ona zabarwienie za małej wiary. Bóg ją uhonoruje. Wiem to z własnej praktyki. Bo właśnie taka wiara, wbrew nadziei, jest wielką wiarą. A więc ten człowiek otrzymał pomoc. Wszystko jest możliwe wierzącemu. Może jeszcze coś powiem, gdy chodzi o przejawianie się wiary w życiu człowieka wierzącego. Czy wiecie, że ona się przejawia aż w czterech postaciach? Tak jest nam potrzebna, że aż w czterech postaciach się ona przejawia. Na przykład miłość Boża ma cztery wymiary, czyli jest czterowymiarowa. Ma długość, szerokość, wysokość i głębokość. A wiara występuje w naszym życiu chrześcijańskim w czterech postaciach. Tak jest nam bardzo potrzebna. A więc mówimy dzisiaj jako dar wiary, prawda? Jest to 1 Koryntian 12,8. To już znamy, bośmy czytali. Dar wiary. Galacjan 5,22 mówi o owocu. Może poczekajcie, tylko niech sobie piszą ci, którzy notują. Galacjan 5,22, owoc. Jednym z owoców ducha jest wiara. Tu u nas jest wierność, w stwierdzeniu greckim jest pistis, to znaczy wiara. Efezjan 6,16 mówi o tarczy wiary. Więc jako uzbrojenie. A 1 Tesaloniczan 5,8 mówi o pancerzu wiary. 1 Tesaloniczan 5,8. Pancerz wiary. A więc jest to owoc w moim życiu, a owoc zawsze wymaga zasiania, zasadzenia, rozwoju. Dopiero po kilku latach się pojawia owoc, pierwsze jabłko na jabłoni, prawda? Ale to jest wynik życia, wynik trwania, wynik rozwoju, owoc. Dlatego chodzimy na nabożeństwa, modlimy się, czytam Słowo Boże, przeżywamy różnego rodzaju mrozy i upały, próby, doświadczenia, by zaowocować między innymi wiarą. Również musimy wiarę przyjąć jako zasadę walki, w walce. Mieć ją na lewej ręce, chyba że ktoś jest mańkutem, mieć ją jako tarczę. A tu mieć miecz ducha, Słowo Boże. I tym wojować, a tym się bronić. Ataki odpierać, atakować, a tym się bronić. I strzały ogniste, prawda, odrzucać, bo ona jest taka stożkowa po to, żeby strzały odpadały. A więc tarcza wiary. To jest potrzebne. Bo się może zdarzyć, że przeżyjesz świeżutko nawrócenie. Taką masz radość. Chodzisz, prawda, no wspaniale się czujesz. I dobrze, to jest normalna rzecz. Każdy niemowlak jest szczęśliwy, że żyje, prawda? Potem okazuje się, że przeżyłeś chrzest Duchem Świętym. Też dobrze. Wspaniale, prawda? Jesteś mocniejszy. W ogóle to masz już więcej wymiarów w sobie, prawda? Czujesz, że masz teraz no, obraz trójwymiarowy. I nagle coś przychodzi na ciebie. Różne były okoliczności w życiu, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, prawda? I tak dalej. I patrzysz do Biblii i jakoś nie masz chęci jej czytać. Czy też tak jakbyś jadł siano. Przepraszam za porównanie. Przepraszam, ale tak chcę być dosadny. Jakbyś siano jadł. Oj, nie smakuje jak dawniej. Czemu? Chcesz się modlić? Właściwie to film ci cały czas przypomina, który wczoraj wieczorem oglądałeś, prawda, w telewizji i teraz żałujesz, że oglądał. Bo się możesz modlić. A potem się modli. Ojej. Do zboru idziesz, to widzisz cały czas krzywy krawat kaznodziei. I się nie możesz skupić. Oj, bo tam hałasują te wentylatory. Oj, ta siostra tak spojrzała na mnie krzywo i wychodzi ze zboru taki jakiś, no, zdegustowany. Idziesz ulicą i takie przeświadczenie cię ogarnia. Nie ma Boga, to wszystko jest utopia. To są wrażenia chwili. Nie ma w ogóle Boga. Jesteś załamany. Siadasz sobie na najbliższej ławce i jesteś jak uderzony obuchem. Ojej, co to jest? Wszystko to są były wrażenia chwili. Rzeczywiście Boga nie ma. No tak, to jest wrażenie chwili. Rzeczywiście to jest wrażenie chwili. I właśnie w takiej chwili coś się dzieje. Wszystko się nagle załamało. Nie chcę tego analizować szczegółowo, bo czas mi biegnie i ja nie wyrobię dzisiaj z tematem. Ale jest to doświadczenie, próba, którą Bóg dopuścił, a której sprawcą jest szatan. On wybiera słowo, żebyśmy nie uwierzyli. Wybiera to słowo, byśmy nie uwierzyli, bo za chwilę powiemy, skąd się bierze wiara. On działa na nasz system nerwowy, na nasz system emocjonalny. I nas tam urobi. Ja wiem, że to jest bardzo łatwo, prawda, nas urobić pod tym względem. Chodzi o nasz system nerwowy i emocjonalny. I gdy nas urobi, teraz nam daje jakąś przesłankę racjonalną. Bzdurną, ale ona brzmi jak prawda. I teraz ta racjonalna przesłanka zaczyna powoływać inne ogniwa i już tam się tworzy ciąg jakichś tam prawdopodobieństw. I my teraz rzeczywiście, aż nagle przyjdzie łagodny promyk Ducha Świętego. Gdzieś tam już w tym ciągu tworzący się, jak przyjdzie łagodny promyk Ducha Świętego, jak jedna z osób, która to przeżywała ostatnio, oświetliło ją: a kto będzie mnie kochał, jak nie ma Boga? Przecież ja potrzebowałam miłości i On mnie ukochał. Ja wiem, że On mnie ukochał tak, no jak no, najlepiej od ludzi, w ogóle jakby ludzie nie potrafili. Nie, to niemożliwe. I nagle wszystkie tamte myśli zaczęły cofać. Nagle okazało się, że ten cały łańcuch mądrych argumentacji stał się taki bezwartościowy, jakby zrobiony, prawda, na choinkę z papierków. Właśnie to nie jest łańcuch jakiś mocny. O! Co zrobić? Szybko biec do kogoś z wierzących ludzi, do zboru, przyjść na nabożeństwo. Szybko skorzystać z pomocy członków ciała Chrystusa. To jest bardzo ważne. Dlatego właśnie nie możemy żyć w pojedynkę. I potem Bóg nas dotknie i oświetli. Aj, to było doświadczenie, to była próba. Jak to wspaniale. I tego typu przeżyć może mieć wiele w naszym życiu. I się nie załamujmy, żeśmy już przegrani, bośmy zwątpili, aby zaraz się nie można pokłonić Bogu, bo nas odrzucił. Nie przejmujcie się tymi rzeczami. Nie przejmujcie się. Jest czas łaski, czas zbawienia, czas sądu jeszcze nie nadszedł. Jest oskarżyciel, jemu nie wolno wierzyć. A nasza wiara się gruntuje. Po prostu dostaliśmy jedno uderzenie kafarem, żeby się trochę ugruntować. I potem przyjdzie nam drugie takie przeżycie. Mówimy, ho, 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 dobra. Ja jestem cię zmęczony, muszę się wyspać, muszę się wykąpać, ogolić, muszę tego. Nie ma sprawy, ja to wiem, że tego. Jak się już pozbieramy teraz i diabeł wie, że już nas teraz tak łatwo nie poderwie, nogi nam nie podłoży, my się nie wywrócimy, bo już jesteśmy ostrożni. Przyjdzie z innej strony. Oto na przykład modlisz się. Przedtem Bóg cię wysłuchiwał, z samego w domu, tutaj, gdzieś tam, wiedziałeś, jak ma się modlić, modliłeś się, Bóg, czułeś moc, nagle się modlisz. Tak samo, te same warunki. Poście, modlitwo, znaczy w atmosferze modlitwy żyłeś, Słowo Boże, tego, czujesz energię w sobie, tą duchową. Ja to nazywałem kiedyś kamiennym niebem. Ja bym się modlił w piwnicy. Wszystko zamurowane, kamienne niebo, ja się modlę, krzyczę, a to tylko echo. Wszystko tylko do sufitu, do ścian, dalej nie ma. Stukam, tłukę, nikt się nie odzywa. Człowiek załamał. Ojej, co to jest? Mija dzień, drugi, piąty, tydzień, drugi tydzień? I Bóg się nie odzywa. I to jest nowe doświadczenie wiary. I trzeba je przeżyć, trzeba je przejść. Wtedy trzeba myśleć, a nie czuć. W ogóle chrześcijanin musi zawsze myśleć. Nie wolno mu nigdy tylko czuć. Wtedy trzeba wiedzieć, że Bóg jest niezmienny. Trzeba wiedzieć, że Bóg nas doświadcza. Jak on powiedział A, to wszystkie litery alfabetu aż do Z są Jego. Nie ma sprawy. Zawsze On jest początkiem i końcem wiary. O tym mówi nam 12 rozdział Hebrajczyków, pierwsze wiersze. Jezus jest początkiem i końcem wiary. Hebrajczyków 12 rozdział, pierwsze dwa wiersze. I stąd przeczekamy, a Bóg nas obserwuje, prawda, w swoim monitorze i patrzy. Co też my robimy? My się szamoczemy, walimy w górę, w dół tego, a wreszcie siadamy rozpaczeni. I nam chodzą różne głupie myśli, a mówimy nie. To jest niemożliwe. Wyrwamy z takiego bagna, zrobimy to, 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 to. On tu powiedział, to jest prawdą. Ja się tego trzymam, niezależnie od tego, co przeżywam, co to czuję. Chwała Ci, Panie Jezu, dzięki Ci, Panie Jezu. Słyszysz mnie? Cisza. Ale ja Ci dziękuję, chwała Ci za to. I diabeł chodzi zły, ach. I nagle coś otwiera, prawda? Patrzymy, a myśmy byli tuż obok Boga. On był tuż, tuż i nas słyszał, ale czekał, co my zrobimy. To przeżywał Ijob na tej kupie gnoju. To on przeżywał i Bóg patrzy, co my zrobimy. Albo znów inni, gorliwi chrześcijanie, jakim ja też byłem przez długie lata. Zawsze wiatr w plecy. Łódka mój, żaglowiec, prawda, mknie do przodu cały czas, tylko człowiek, ach, się cieszy. A nagle Bóg mówi do wiatru stop. Cisza. Przed tym pływałem, teraz oczywiście cały czas mówię jako przykład, w sensie duchowym, tylko taką, no, jak się nazywa, małym żaglownym, jak się nazywa ten, no, co mamy tam w Człowie, jak się nazywa, co? Jachtem, takim małym jachtem na 4 osoby, czy na 2 osoby. To jest drobiazg, prawda? Potem wziąć wiosła, powiosłować i ustawić w brzegu. Ale zapragnąłem od Boga mieć taki dar pomorza. No, Panie, bo mnie to stać, trzymasz i tak dalej. Mówi, dobrze, dam Ci. Bóg mi dał. Ja nie chciałem mieć za dużo kompanu, tylko nas było 2, wystarczy. I jak był wiatr, wszystko szło do przodu. Jeden tu, drugi tam i mknęliśmy. Nagle wiatru nie ma. Ale trzeba dopłynąć. Kończy się już słodka woda, żywność, trzeba dopłynąć. A brzeg, ho, ho, ho. No, co robiłem przedtem? Wiosłować. Wiosłujemy. Wszystko stoi w miejscu. Chciałeś dar pomorza? Proszę bardzo, teraz pracuj. Tak. I trzeba płacić potem. Trzeba płacić. Bolą mięśnie, prawda, skóra schodzi. Oj, co robić? I właśnie potem znów przychodzi. Panie, dziękuję Ci za ciszę. Dziękuję Ci za żagle wiszące. Dziękuję Ci za wszystko, co przeżywamy. I dziękuję Ci, że czy żyjemy, czy umieramy, Twoi jesteśmy. I już pijemy ostatni łyk wody. My się z kolegą dzielimy już ostatnią kromką. Nie dzieliliśmy sami, nie. Podzieliliśmy się równo. I Bóg widzi, że kochamy Boga, że Mu ufamy, że miłujemy naszego brata, że jesteśmy zdani na Boga na życie i śmierć. O, wypróbowałem ich. I wiatr się zaczyna wiać. Żagle się wypełniają. I powoli nasza łódź czy żaglowiec rusza i płyniemy. I w odpowiednim momencie wpływamy tam, gdzie trzeba. Jesteśmy znów bogatsi o doświadczenie, czy nie tak? Tak to Bóg naszą wiarę gruntuje, pomnaża i tak dalej. Ja teraz już przejdę troszkę dalej, to jest cały czas wstęp. Wybaczcie, ale co zrobić, prawda? Cały czas to jest wstęp, to jest temat bardzo obszerny, chodzi o sam temat wiary. Czy wiara to jest koncentracja moich myśli? Człowiek się tak marszczy, napina, wysila, zastanawia i tak stara się wierzyć. Czy to jest wiara? Gdzież to się ta nasza wiara znajduje? Trzeba ciężko pracować. Trzeba się skupić, patrzeć na jeden punkt na ścianie lub na własny nos. Skupić się tak, wyalienować zupełnie, żeby ta wiara się pojawiła w nas. Tak? Tak myślą ludzie stojący na głowie. A ludzie stojący na nogach myślą po Bożemu. Otwórzmy list do Rzymian, rozdział 10. List do Rzymian, rozdział 10. Stronica 1218. 1218. Stronica. 10 rozdział. I tam czytamy wiersz 8 niżej. Ale co powiada Pismo? blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, bowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. O czym tu jest mowa? Jest głoszone słowo nie puste, lecz słowo wiary. Przyjrzyjmy się wierszowi 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. Więc wiara w nas powstaje, gdy słuchamy słów Chrystusa, słów Bożych. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz z każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. I jak żyją moje zmysły dzięki chlebowi, tak żyje moja wiara dzięki Słowu Bożemu. Amen? To jest prosta, no, nie może być nic prostszego. Chleb i Słowo Boże. Chleb dla życia fizycznego, Słowo Boże dla życia duchowego i rodzi wiarę. A więc ta wiara pochodzi ze Słowa Bożego. Jest to słowo wiary. Jeżeli Bóg mi daje swoje słowo, to we mnie wzbudza takie nastawienie, że mogę Go wtedy poznać. Wzbudza we mnie to, kim On jest sam. I teraz wiersz 9 mówi, że gdzie się wierzy? Wewnątrz mnie, w którym regionie mojej osobowości się wierzy? W sercu. Oczywiście nie chodzi tu o tę pompę, którą niektórzy wymieniają, prawda? I wymienią na jakąś pompę, która pochodzi na przykład z szympansa. I co, i on ma tu też wierzyć? Nie, to nie chodzi o ten mięsień, prawda, który się ściska i rozpręża, pompuje nam krew. Nie. Serce w Biblii jest synonimem naszego wewnętrznego człowieka. Człowiek się składa z człowieka wewnętrznego i zewnętrznego. Wewnętrzny się odnawia z dnia na dzień, zewnętrzny niszczeje. Ten wewnętrzny człowiek się dzieli na ducha człowieczego i duszę. I to jest razem ten człowiek wewnętrzny. Duch i dusza. O tym mówią odpowiednie teksty Pisma Świętego, o czym chyba wiecie, jeżeli ktoś nie wie, no to już teraz nie będę tego znów rozbijał. I właśnie w naszym wewnętrznym człowieku, w naszym duchu, w naszym sercu, czyli wewnątrz nas. Ja zawsze określam gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj rodzi się wiara. Rodzi się jakaś taka dziwna pewność. Tak czy nie? Tutaj się gdzieś rodzi. U was też czy nie? U mnie przynajmniej to się tu rodzi. I ta pewność jest tak fantastyczna. Tutaj jest wojna. Ale co będzie, gdy tego... To wszystko już jest tam tak szybko wyświetlone, powiedziane... A tu jest cały czas spokój. Wiem, że tak będzie niezależnie. Od tego, co ja w tej chwili czuję. I teraz stąd zaczyna przechodzić na usta. I umysł taki jest jeszcze tego, ale mamy wtedy czas na Słowo Boże, czytam Słowo Boże, sprawdzamy, rozmawiamy, czekamy jeszcze z tym. Bóg nam potwierdza. I tam się powoli też już nam jakoś układa, prawda? I jest to nieprawdopodobne, ale realne. Już widzimy, bo to i Dawid przeżył, i Jozue, i tak dalej. O, widzimy, to są rzeczy i ta siostra, i tamten, i tu kazanie było to powiedziane. Nam się wreszcie w głowie jakoś to wszystko układa w całość prawdopodobną. I my teraz wyznajemy ustami. Stąd i stąd, prawda, wychodzi jednomyślne zdanie. I wyznajemy to ustami. Na przykład w moim przypadku kiedyś było: sinością Jego jestem uzdrowiony. Mimo że termometr wskazywał coś innego, lustro mówiło o czymś innym, diagnoza lekarza mówiła o czymś innym, ale tutaj była pewność i zgoda moja intelektualna z tą duchową: sinością Jego, ranami Jego jestem uzdrowiony. I właśnie się ustami wyznaje ku rezultatowi, ku zbawieniu. I to nie jest sprawa emocjonalna, bo ja czuję, bo ja chcę, bo trzeba, bo ten człowiek taki biedny, trzeba mu pomóc. Nie. To musi być coś więcej, o czym będę mówił za chwilę. Otwórzmy teraz list Jakuba, pierwszy rozdział. List Jakuba, to jest stronica 1311. 1311. Pierwszy rozdział i na przykład wiersz... O, następna strona jednak. 22. 22. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy sami siebie oszukują. Wcześniejszy wiersz mówi, że mamy przyjąć słowo w nas wszczepione. Wszczepione w nas słowo, które może uratować nasze dusze. Przemienić nasze dusze, oczyścić je, zbawić, nastawić na Boży sposób myślenia. Wiersz 21. I następny wiersz mówi, mamy wykonywać słowo, a nie tylko słuchać, bo wiara żąda czynu. List Jakuba cały o tym mówi. Zresztą drugi rozdział, 17 wiersz, na przykład. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Więc wiara nie może być czymś kumulującym się w nas. Wiara jest parą, która chce wejść tam, gdzie są tłoki. Chce się rozprężyć i tłoki poruszyć. I wtedy wykona pracę. Ona nie może pęcznieć i być sama dla siebie tylko. Ona żąda czynu. Przez wyznanie, przez działanie. To jest dostępne dla każdego człowieka. Trzeba się do Boga nawrócić. Przyjdź ze swoimi grzechami, jaki jesteś, przyjdź do Boga, nawrócić się. On cię postawi na nogach, zaczniesz wierzyć. Otrzymasz pewność zbawienia, wszystko to, o czym tu jest powiedziane, co nie Słowo Boże. I potem ta wiara jest doświadczana, potem ona się w nas pomnaża. To, o czym ja mówiłem dotychczas, to jest dostępne dla wszystkich nas i musi w nas być i się rozwijać. Inaczej pomrzemy duchowo. Więc to nie było wcale mowy o darze wiary. Dopiero teraz będę mówił o darze wiary. Co oczywiście będzie bardzo zwięzłe, bo już dwie trzecie kartki omówiłem. Cóż to jest dar wiary? Posłuchajcie. Dar wiary to szczególna pewność wkładana przez Ducha Świętego do serca człowieka. Wiemy, do wnętrza naszego ducha, do człowieka wewnętrznego. A więc jest to szczególna pewność wkładana przez Ducha Świętego do serca człowieka. Pewność, że dana modlitwa została wysłuchana. Pewność, że dana modlitwa została już, nie zostanie, została już wysłuchana i dzieło już jest dokonane. Oczywiście po Bożej stronie, po stronie niewidzialnej. I tu właśnie następuje zderzenie. Zderzenie naszych zmysłów z naszą wiarą. Zderzenie naszego intelektualnego podchodzenia do spraw i naszego duchowego podchodzenia do spraw Bożych. Następuje zderzenie. I tu właśnie kiedyś trzeba wreszcie się przełamać i zacząć wierzyć, a nie ciągle tylko główkować. I Smith Wigglesford, jego książkę Apostoł Wiary, w tej chwili drukujemy i będziemy niedługo mieć u nas w sprzedaży, tak powiedział. Gdy moją własną wiarę ogarnie zastój, wtedy z pomocą przychodzi Boża wiara. A więc Wigglesford mówi o swojej wierze, o tej wierze jako owoc stania Słowa Bożego, życia w Bogu, o tej wierze, którą się ma jako pancerz, jako tarczę, o tej wierze normalnej. I może nas ogarnąć zastój. Wtedy się pojawi coś z daru Bożego, coś, co nie jest wynikiem naszego trwania w Chrystusie, ale coś, co jest wynikiem, tak jak nam napompowano, prawda, koło, i nam dano te trzy atmosfery i nam uszło trochę powietrza, ale nie mamy teraz nigdzie wulkanizatora. Co my robimy? Ktoś do nas przychodzi z pompką i nam podpompuje. I to był prezent w postaci tam iluś dziesiątków atmosfery. Prezent czyjejś pracy. Uzupełnił to, czego mi brakowało. I właśnie wtedy przychodzi z pomocą dar wiary. Oczywiście ten dar jest ściśle powiązany z naszym życiem modlitewnym. To nie można sobie żyć tak lekko. W ogóle w domu się nie modlić, tylko w zgromadzeniu i to jeszcze się inni modlą i wszyscy się modlą, także ja mogę w ogóle też się nie modlić. W domu to nie mam czasu klęknąć, pomodlić się. Nie, tu musi być normalne, regularne życie modlitewne, rozmowa z Bogiem. Po drugie, musi być regularne czytanie, studiowanie Słowa Bożego. Bez tego ani rusz. I właśnie podczas tego normalnego chrześcijańskiego życia modli się o pewną sprawę, na przykład o zbawienie swojego syna. I syn w tym czasie rozrabia, prawda, wiadomo, forsę traci i przychodzi do domu zapijaczony, a ty się o niego modlisz. Czyta Słowo Boże, pościsz, modlisz się. I cały czas masz tylko tę jedną sprawę. Panie, zbaw mego syna. I w trakcie tego boju, gdy masz nadzieję, że Bóg zbawi, gdy powołuje się na różne obietnice Boże, nagle przychodzi ci nadprzyrodzona pewność. Jakby ktoś podszedł i twoją już wątlącą się wiarę i to błaganie podpompował i dodał tych parę dziesiątych atmosfery. I nagle masz pewność, że tak się już stało, że on już jest zbawiony, że Bóg przyjął, w ogóle to się skądś wzięło. Nie wiadomo skąd, to trzeba przeżyć, żeby to wiedzieć. I wtedy na ogół brakuje nam już słów do modlitwy, wtedy się modlimy innym językami. I modlimy się, wielbimy, chodzimy, skaczemy. Słyszymy, a tamten się wchodzi, tak prawda, przez nasze drzwi, taki biedny. A my z radością przychodzimy i nic nie mówimy. Jesteś zbawiony. Nie, nie, nie. Trzeba postępować nierozsądnie. Nie. Nie wolno tajemnic Bożych zdradzać. Zostawić w spokoju. Ale jak ojciec syna marnotrawnego, zająć się nim. I Bogu dziękować. Dziękuję Ci, Panie, że mój syn jest przez Ciebie zbawiony. Dziękuję Ci, Panie, że moje oczy ujrzą to, co już uczyniłeś. To jest ten prezent w szufladzie. Już jest kupiony i już tam leży, tylko przyjdzie chwila, gdy się ujawni. I skąd tę pewność można mieć? Właśnie, gdy ten dar wiary się w nas nagle pojawi jako nadprzyrodzona pewność, że już mam to, o co prosiłem. Mamy radość, pewność zwycięstwa, znika ciężar. Ciężar znika, jak matka Samuela poszła do domu już nie płacząc, nie narzekając. Była pewna, że Bóg da jej syna, nie córkę. Syna jej da, gdy była niepłodna. Jest potem pewność. I to nie jest hojractwo. Tu jest wielka pokora. Bo mi siadało ciśnienie cały czas. I ja nie mogłem nic zrobić. Nie będę przecież pompował ustami. I ktoś się zatrzymał. Co się panu stało? No widzi pan, no, prawie się robi kapeć. No a jeszcze bym dojechał. I on wyjmuje, prawda, i nam podpompuje. A więc pokora nas napełnia, nie hojractwo. Delikatnie już teraz jedziemy, bo wiemy, że nam uchodzi powietrze. Chcę powiedzieć coś jeszcze ważnego. Dar wiary nigdy nie dokonuje dzieła natychmiast. Dar wiary nigdy nie dokonuje dzieła natychmiast. Dlatego to jest wielkim brakiem trzeźwości, gdy ktoś otrzyma pewność i zaraz zacznie o tym trąbić. Bo inni ludzie usłyszą i już biorą lornetki, prawda, i już wyglądają te rzeczy. No tak, tak. Tak, ojciec syna matrawnego miał pewność, że syn wróci. Oczywiście teraz ja tak sądzę. Ale przez miesiąc wszyscy patrzą, mówią, stary zwariował, zobaczcie. Minął miesiąc, on cały czas mówił, że ja nawet przestał mówić. Nie wróci, no wiesz. Słyszeliśmy, prawda, są, a dajcie spokój już. Nawet ze świniami teraz tam się skumał. Nie, nie ma. A więc dar wiary dotyczy przyszłości. Coś się dokonało, ale coś się zrealizuje. Dar czynienia cudów daje efekt natychmiastowy, jak to było przy drzwiach pięknych. Natychmiast, nie, pomodlili się, prawda, wiesz, a pan cię uzdrowi, poszli się modlić. Potem wychodzą, patrzą dalej, on siedzi, no tak, tak czasu, prawda, obok niego. Ale to był dar czynienia cudów. On natychmiast wstał w tej chwili. Jest, drogi, o dar wiary, jest to nadprzyrodzona pewność przed ujawnieniem się odpowiedzi. Przed faktem. To jest wiara. Pewność czegoś, czego się spodziewamy, a nie co już mamy. I teraz pozwolicie, że kończąc podam 4 przykłady. Jozue przed zdobyciem Jerycha. Tego nie będziemy czytać oczywiście. 6 rozdział Księgi Jozuego. Miał pewność, że tak będzie, jakie wydał rozkazy. Zrobią to każdego dnia, a 7 dnia zrobią to i wtedy mury padną. I tak się stało. I wszyscy chodzili przez cały tydzień, ale Jozue miał całkowitą pewność, że tak będzie, mimo że trzeba było na to czekać aż cały tydzień. Elzeusz i Naaman. 2 Królewska, 5 rozdział. I tak dalej, tam od 1 wiersza. Naaman nie uwierzył, ten trędowaty hetman wojsk syryjskich nie uwierzył. Ale gdy go zachęcono, uwierzył. Czyż to była za wiara? Ja bym się chyba obraził na miejscu Elzeusza. Cóż to była za wiara? Namówili go. Panie, cóż szkodzi? Powiedział, zrób to. Cóż to za wiara? Właśnie. Z taką maleńką wiarą, wątpiącą wiarą, przyjdź do Boga, a on to uhonoruje. I Naaman się zanurzył. Jeden raz wynurza się, patrzy w lusterko, trędowaty. Drugi raz, 5 raz, 6 raz patrzy. He, mówiłem, panie! Aha. A ile było? Ty. Aha, dobra. Jeszcze raz wychodzi. Ma skórę jak dziecięcie. Jak niemowlęcie. I wrócił z radością. Dary chciał dać Elzeuszowi. A więc wiara była przed. Elzeusz miał wiarę, dar wiary. Był pewny, że ten nie przyjedzie dalej trędowaty, by go ściąć. Ale że wróci z podziękowaniem. Albo Paweł i Eutychus, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Pamiętamy, gdy Paweł przedłużył swoją mowę aż do północy. Nie tylko ja długo przemawiam. I właśnie Eutychus na oknie siedział, był bardzo senny, spadł z 3 piętra na dół i był martwy. Paweł zszedł na dół, wiersz 10. Przypadł, objął go, rzekł, nie trwóżcie się, bo on żyje i wrócił na górę. Teraz ja nie wiem, czy Paweł cały czas trzepał tego chłopca, aż on będzie żywy, czy też zostawił go dalej w stanie albo śmierci, albo snu. To zależy od podejścia. Nie wiem. Kiedyś Pawła zapytam o to. W każdym razie chłopca odprowadzili żywego. I właśnie się wiara przejawia w takim momencie. Albo Marek, 11 rozdział, i to już proszę otwórzcie. Już ostatni przykład. Marek, 11 rozdział, gdy Pan Jezus daje nam klasyczną lekcję daru wiary. Stronica 1083, 12 wiersz i niżej, mowa jest, że Jezus wyszedł z Betanii i poczuł głód. Ujrzał z daleka drzewo figowe, które miało liście, nie miało owocu, a więc też i na to drzewo, do tego drzewa powiedział, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I uczniowie to słyszeli. Oczywiście to nie był czas na figi, jak to niektórzy twierdzą. Chodzi tutaj o lekcję. Mniejsza o jedno drzewo zmarnowane, prawda? Chodzi o lekcję na wszystkie wieki, dla wszystkich wierzących. Przyszedł do Jerozolimy, 15 wiersz. Tam swoje, prawda, Pan Jezus zrobił i tak dalej. Potem nastał wieczór, wyszli poza miasto. I rano, gdy znów wracali do Jerozolimy, a więc minęła cała doba, patrzą, a drzewo jest suche i to od korzenia. Piotr sobie przypomniał, ten bystrzak zawsze, prawda, wyskoczy, przypomniał sobie. Mówi, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A teraz Jezus mówi, miejcie wiarę w Boga. I tu właśnie niektóre kodeksy greckie mają podwójny zapis. I w Biblii, na przykład rosyjskiej, która jest najbardziej wierna, i też w niektórych kodeksach jest powiedziane: miejcie wiarę tuteu, czyli Bożą. Miejcie wiarę Bożą, czyli Bożego rodzaju wiarę miejcie. W Boga lub Bożą. I zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie. A w niektórych kodeksach jest również powiedziane, że otrzymaliście. Tam jest czas przeszły, dokonany. I obie formy są jednakowo wiarygodne. Wierzcie, że otrzymacie lub że otrzymaliście, a spełni się wam. I to jest klasyczne miejsce z Ewangelii, 11 rozdział Marka, mówiący na temat, który dzisiaj rozwijam przed wami. Jest to dar wiary. I tak, modląc się do góry, to nie modlę się dlatego, że mam zachciankę, aby się ten autobus nagle obrócił, prawda, i pojechał teraz do Prokocimia, a nie gdzieś tam na Azory. Nie. Bo jeżeli ktoś, a nieraz tak się zdarza, wyczyta sobie Ewangelii Jana, 15 rozdział 7 wiersz, o cokolwiek byście chcieli prosić, a stanie się wam, to niech wie, że jest zasada. Wola w niebie ma dziać się na ziemi. Nie wola na ziemi ma dziać się w niebie. Lub wola na ziemi ma dziać się na ziemi. Nie. Wola w niebie ma dziać się na ziemi. Znamy to, prawda? Z modlitwy pańskiej. Z Ojcze nasz. I stąd taki człowiek wtedy staje i mówi: Panie, dziękuję Ci za przywilej, że się mogę modlić o cokolwiek bym chciał i mi się stanie. Ale Panie, ja wiem, że to się Twoja wola ma tu stać. Dlatego Panie, powiedz mi, co bym ja miał chcieć? Co byś chciał, żebym ja chciał? I teraz Bóg powie: chciałbym, abyś Ty chciał to i to. Panie, więc ja tego chcę. To módl się. Panie, daj mi tę rzecz. I nagle nas napełnia pewność, że już to mamy. Taka pewność nas napełnia. Tak się czujemy, no zupełnie, no trudno to pisać. Panie, dziękuję Ci, że już to dałeś. Jakie to wspaniałe. I odchodzimy zupełnie, ojej. Ale właśnie, tutaj Bóg nas użył. Bóg chciał, by ktoś był świadkiem Jego działania, by ktoś wiarę wzbudził w swoim sercu. By Słowo Boże w nim wzbudziło wiarę. By się Boża wola spełniła przez kogoś. Nie tak przez powietrze tylko. Zrozumcie, to jest współdziałanie z niebem. Ale gdy my jesteśmy mądrzy, gdy znamy Boże zasady. I właśnie wtedy Bóg mówi: słuchaj, ja chcę, aby się ta rzecz stała. Na przykład Dawid Wilkerson tu przyjeżdżał, teraz już są w domu, a gdy byłem w Gdańsku, właśnie on mówił, jakie to jest wspaniałe. Mówi, myśmy się modlili o Polskę, nie znając w ogóle Polski. I Bóg nam powiedział w modlitwie, że będziecie mieć duże obiekty, że będą one pełne i że wyjdzie wiele ludzi, że się nawet nie zmieszczą. I to się wszędzie stało. Wszędzie tak było. W Krakowie wyszło osób ponad 1300. W Warszawie 2400. W Katowicach około 2500 ludzi wyszło. I tak w Wrocławiu, w Gdańsku. Mówi, wszystko się spełniło dokładnie, jak Bóg nam wcześniej powiedział. A więc to Bóg musi wcześniej powiedzieć, czego On chce. My temu wierząc otrzymujemy wiarę jako dar wiary, która się modlimy z pewnością i potem to się realizuje na naszych oczach. I tak kończąc ten temat dzisiaj, bo reszta to już jest do osobistych przeżyć, do wspólnych i osobistych przeżyć, pozwólcie, że wam podrzucę jeden tylko wiersz z listu Judy i wiersz 20. 1332 stronica. 1332 i 20 wiersz. 1332. 20 wiersz. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. módlcie się w Duchu Świętym. Jest polecenie, wyraźne polecenie. Mamy budować siebie, a ten wyraz oikodome znaczy nakładać cegłę na cegłę, warstwę na warstwę. Stopniowo. Nie od razu i już stoi budynek. Nie. Normalnie, tradycyjnie, prawda? I budować. Na czym? W oparciu o najświętszą wiarę. O wiarę raz świętym podaną. Trzeci wiersz nam o tym mówi. Abyście podjęli walkę, trzeci wiersz, zobacz tam, Bodziu. Podjęli walkę, trzeci wiersz, o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Jest to walka. Jest to bój, aby tę wiarę nam przekazaną cały czas posiadać, by się ona pomnażała i by się przez nas ujawniała ku Bożej chwale, ku chwale Jezusa Chrystusa. I chcemy teraz powstać i razem spędzić czas w modlitwie. Bóg wie, że jesteśmy ludźmi. Wie, jakim ulepieniem jesteśmy. On wie, jakie mamy ograniczenia, słabości. Jezus właśnie przyjął nasze ciało. Oprócz grzechu wszystkiego doświadczył. A też i grzechu, więcej niż każdy z nas. Z tym, że na krzyżu dopiero ten grzech na niego spadł. Wcześniej doświadczał naszego człowieczeństwa bez grzechu, ale jednak naszego ograniczenia wszystkich naszych rzeczy, słabości. On wie, co znaczy wierzyć, co znaczy mieć zwątpienia. On sam toczył bój w Getsemane, gdy pot jak krople krwi ściekał z jego oblicza i anioł go umacniał. On wiedział, co znaczy być zawiedziony na przyjaciołach, na Piotrze, Janie, Jakubie, na innych. On znał to wszystko, czego ty dzisiaj doświadczasz i przeżywasz, czego ja doświadczam. I właśnie ta droga jest dla ciebie i dla mnie, dla słabych ludzi, dla wątpiących ludzi, dla chwiejnych ludzi. To jest dla ciebie droga, bo łaską zbawieni jesteśmy. Bo Słowo Boże jest dla ciebie i jest dostępne też i możesz je poznawać, czytać. Duch Święty jest naszym nauczycielem. Bo Bóg nas chroni, prowadzi, zabezpiecza. Bo aniołowie są wokół nas i nas prowadzą. Wszystko nam jest darowane. Byśmy będąc słabi, w glinianych, kruchych naczyniach nieśli Bożą chwałę i Boże rzeczy. Strzeż tego. Buduj swego życia. A On ci to pomoże wydawać owoc wiary. On ci to pomoże mieć uzbrojenie tarczy wiary. On ci to pomoże mieć pancerz wiary. On ci również i przyda czasami, jak potrzeba, daru wiary. Abyś zawsze był zwycięstwą. Wierzysz temu? O, teraz się otwórz dla Boga. Dla Jezusa otwórz się. Drogi przyjacielu, każdy z nas, bracie i siostry, otwórzmy się teraz. I podziękujmy, że Słowo Boże do nas dociera i nas dotyka i w nas wzbudza Bożą wiarę. Że Duch Święty posyła to Słowo, w nas mieszka i rodzi tę wiarę. Że chroni nas Wszechmogący Bóg. O, że mamy nieraz maleńką wiarę, ale wielkiego, miłosiernego Boga, który jest naszym Ojcem. Chwała Mu za to. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że do nas posyłasz słowo pełne otuchy, pełne radości, pełne zwycięstwa. Jest to słowo, które nas podnosi coraz wyżej i wyżej. O, dziękuję Ci, Panie, że masz dla nas i wiarę, która jest nam potrzebna od początku aż do końca. Dlatego Jezus jest początkiem i końcem wiary. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj moich braci i siostry, moich przyjaciół wzmocniłeś tym Słowem i mnie wzmocniłeś, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy w stanie wierzyć, że mamy 5 zmysłów, ale i ten 6, Twój zmysł jest dla nas dostępny, Panie, że możemy go rozwijać, możemy się z nim oswajać i potem nim się posługiwać. O, Panie, dziękuję Ci za moich braci i siostry młodych, nowo nawróconych, że ich również będziesz wzmacniał. I tych, którzy są dzisiaj byli nieobecni, ale będą słuchać tej kasety, Zbawicielu. Ja wierzę, Panie, że będziesz wzmacniał, uczył nas chodzenia i bojowania o tę wiarę raz świętym przekazaną. Panie, bo Ty przyjdziesz i powiedziałeś, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi. Panie, znajdziesz ją we mnie. O tak, Panie, we mnie znajdziesz na pewno i w moich braciach i siostrach, którzy też to powiedzą. Panie, bo ja będę bojował o tę wiarę. Nie popuszczę, będę bojował, żeby ciało nie przezwyciężyło. Żeby rozum nie przezwyciężył, Panie. O, dziękuję Ci, że moi bracia to samo będą robić i siostry moje będą to robić. I dziękuję Ci, Panie, że wykonasz Twoje dzieło, Twoją wolę, Twoje plan na tej ziemi w Krakowie wykonasz przez nas, ludzi wiary, ludzi Twoich, którzy chodzą wiarą, a nie widzeniem tylko. Chwała Ci, Panie Jezu, dzięki Ci za to. Halleluja. 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 Jeśli ktoś tu obecny potrzebuje modlitwy przyczynnej o niego samego, bo sam nie daje rady i chciałby, żeby się zbór skupił właśnie na jego sprawie. Za chwilę będziemy się modlić i Ty się będziesz modlił o swoją sprawę razem z innymi osobami. Ale my będziemy się modlić tylko o tych, którzy podniosą swoją rękę. Jeśli potrzebujesz wstawienniczej modlitwy, daj nam znak przez podniesienie ręki. Tak, kto jeszcze? Tak, widzę Wasze ręce. Kto jeszcze? Jezus zna Waszą sprawę, wie, o co się będziecie modlić. Za chwilę sam powiesz, bracie, siostro, powiesz, o co chodzi. Czy jeszcze ktoś? Widziałem tę rękę. Czy jeszcze ktoś? Tak. Czy jeszcze ktoś? I będziemy teraz się razem modlić. Wy się modlicie teraz, w tej chwili. Jest to modlitwa do osoby, która stoi blisko Was. Nie gdzieś daleko w niebie. Tu jest Jezus przy Tobie, w tej chwili. I możesz Mu mówić szeptem. On Cię i tak słyszy. I powiedz Mu z pełnym zaufaniem, bo On Cię rozumie i chce Ci pomóc. I wiesz, że On słysząc Ciebie, i gdy to jest zgodne z Jego wolą, On Ci już daje, dzisiaj Ci już daje tę rzecz. Teraz Ci ją daje. Jeśli jest to zgodne z Jego wolą, jeśli wiesz, że On Cię słyszy, już masz to, o co od Niego prosisz. Tak nam mówi pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14, 15 wiersz. Dlatego przyjdźmy teraz z taką ufnością i inne osoby, które rąk nie podnosiły, niechaj wspierają te osoby, które podniosły ręce. Dziękuję Ci, Panie, że teraz nas słyszysz i teraz honorujesz modlitwę każdej z tych osób, które prosiły nas o wspólną, przyczynną modlitwę. I Panie, ja błogosławię każdą z tych osób. Nie pamiętam wszystkich osób, Zbawicielu, ale Ty znasz każdą i Ty błogosławisz. I Ty, Panie, odpowiadasz teraz na ich modlitwę i ich ciężar teraz bierzesz. Dziękuję Ci, Panie, Ty się troszczysz o nasz włos na głowie. Ty troszczysz się o każdego wróbelkę. O wiele więcej o nas się troszczysz. Ty chcesz, by każdy człowiek do poznania prawdy przed Panie. Dlatego wierzę, że słyszysz nas i dajesz nam to, co prosimy. Dajesz zdrowie, dajesz moc. Dajesz nam te osoby, o które błagamy. Dajesz nam wyjście z sytuacji. Dajesz nam siłę. Dajesz nam zwycięstwo. Dajesz nam przebaczenie. Dajesz nam Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie. Wszystko to teraz odbieramy od Ciebie przez wiarę. Przez wiarę, przez pewność, że mamy to, o co prosiliśmy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i zgodnie z Twoją wolą. Dzięki Ci za to. Dzięki Ci, Panie Jezu. Halleluja. Halleluja, Jezus. Chwała Ci, Panie Jezu. O, dzięki Ci, Jezu. Halleluja. O, dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. A kto by chciał, abyśmy się modlili o Niego, żeby Bóg zmienił Jego życie, bo chcesz, aby zmienił Twoje życie. I chciałbym, żebyśmy się modlili właśnie w tej sprawie, że to stało się w Twoim życiu. Jeśli są takie osoby dzisiaj pomiędzy nami, niech podniosą rękę, będziemy się modlić właśnie o nich w tej sprawie. Halleluja. Tak, kto jeszcze? Tak, są 3-4 osoby. Niech Pan nas błogosławi. Będziemy się o Was modlić, bo chcecie zmiany swego życia. A Biblia powiada, Nowy Testament, że Bóg sprawia chcenie w człowieku. Tak, i my wierzymy, że Bóg Was sprawił chcenie. A dalej jest powiedziane, że Bóg też daje skuteczne wykonanie. Chwała Panu. I my wierzymy, że Wy też i przeżyjecie tą przemianę. Halleluja! O, halleluja, halleluja, halleluja. Chciałem teraz razem się modlić właśnie o te osoby, 4 osoby. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że wzbudziłeś pragnienie w tych osobach, aby się chcą się zmienić. Dziękuję Ci, że one podjęły decyzję modlenia się o nawrócenie, o zmianę swego życia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że wzbudziłeś w nich tę tęsknotę, to pragnienie. O, Panie, wierzę, że one uznają te osoby Ciebie jako jedyną drogę. Twoje słowo, Nowy Testament uznają jako jedyne słowo pełne wiary i przyjmą to słowo wiary do swojego serca i uwierzą w swoim sercu. Panie, ja dziękuję Ci za to, że oni uwierzą I dziękuję Ci, że też ustami wyznają ku zbawieniu swojemu. O Panie, my teraz ich błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci, że Ty wykonujesz w nich Twoją pracę. Dzięki Ci za to. Halleluja. Halleluja. Halleluja.